Będę dzisiaj chciał przedstawić kazanie na temat moralności i etyki w kontekście Bożego prowadzenia, w kontekście Bożego zrozumienia tych spraw. W książce Wielki Bój Ellen White napisała następujące słowa. Od chwili rozpoczęcia się wielkiego boju w niebie, szatan zawsze usiłuje podważyć Słowo Boże. Zapytać możemy dlaczego. Ponieważ prawo jest fundamentem rządu wiekuistego i wskazuje na moralną jedność wszechświata. A zatem obalenie tego prawa byłoby jednocześnie zburzeniem moralnego porządku stworzenia jako takiego. Zastanówmy się nad tym. Gdyby nie istniał żaden Bóg, ani też nie istniało żadne życie, wszechświat byłby amoralny. Co to znaczy amoralny? Jak uważacie? No, ktoś mówi przeciwny do moralności. A jest słowo również niemoralny. Czy to jest to samo amoralny i niemoralny, czy nie jest to samo? No. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest niemoralny, to znaczy, że ma złe zasady. A jeżeli ktoś jest amoralny, to nie ma żadnych zasad. Prawda? Jest pewnego rodzaju różnica. Nie niemoralny, czyli mający złe zasady, lecz amoralny, to jest nieposiadający żadnych zasad, ponieważ nic we wszechświecie nie mogłoby posiadać moralnych przymiotów. A jednak Bóg istnieje, a dzięki Niemu również istnieją ludzie. Zostaliśmy stworzeni przez Najwyższego jako istoty moralne, mogące ofiarować i przyjmować miłość, jaką nam daje Bóg. By mogła ona istnieć, musi istnieć także wolność, moralna wolność, ponieważ miłość jest moralnym zamysłem, który nie mógłby istnieć w amoralnym wszechświecie złożonym jedynie ze skał i zimnej przestrzeni. Moralność z kolei oznacza zdolność wyboru pomiędzy prawością a nieprawością, między dobrem a złem. Jedyną możliwością we wszechświecie mogła zaistnieć moralność, a także możliwość rozróżnienia prawości od nieprawości, dobra od zła, jest istnienie prawa, które je definiuje. Oczywiście we wszechświecie istnieje takie prawo. W Biblii czytamy, cóż więc powiemy, czy prawo jest grzechem? Żadną miarą, ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło, nie pożądaj. Jest to znany tekst z listu do Rzymian 7:7. Powiedzcie mi, czy jest grzechem posiadanie siwych włosów? Jest grzechem, czy nie? Chyba jednak nie. A dlaczego? Ponieważ Boże prawo nie zakazuje, żebyśmy posiadali siwe włosy, prawda? A gdyby zakazywało tak, jak zakazuje pożądliwości, wówczas posiadanie siwych włosów byłoby grzechem. Nie może być grzechem nic, co nie jest zdefiniowane jako grzech przez prawo wiekuistego. Nie może istnieć moralność bez prawa, tak jak nie ma myśli bez umysłu. Wszechświat jest moralny, ponieważ Bóg stworzył wolne istoty potrafiące zrozumieć i przyjąć Jego prawo. Gdyby nie było prawa zakazującego pożądanie, nie istniałby grzech pożądliwości. Skoro nie istnieje prawo zabraniające noszenie siwych włosów, nie ma grzechu bycia siwowłosym, bez względu na to, jak wielu z tych, którzy grzeszą pożądliwością, ma jednocześnie siwe włosy. Pan stworzył ludzi jako istoty zdolne do kochania. Miłość jednak nie może istnieć bez wolności, tej moralnej wolności. A moralna wolność nie może istnieć bez prawa moralnego. Miłość opiera się na wolności, a wolność opiera się na prawie. A zatem sednem i podstawą władzy Boga opartej na miłości jest Jego prawo. Dlatego też dążeniem szatana jest podważenie tego prawa. Atak na prawo jest nie tylko atakiem na charakter Jezusa, ale także na moralny porządek stworzenia. Otóż Biblia mówi wyraźnie, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań, A przykazanie Jego, jakie są? Nie są uciążliwe, oczywiście. Jest to napisane w liście pierwszym Jana, 5:3. Związek między naszą miłością do Zbawiciela a przestrzeganiem Jego przykazań jest ściślejszy, niż nam się wydaje. Możemy miłować Go, ponieważ żyjemy we wszechświecie, w którym istnieje miłość, a miłość może istnieć dlatego, że wszechświat jest moralny. Moralność zaś jest oparta, przynajmniej dla nas, stworzeń Boga, na Jego prawie moralnym. W wielu rozmowach, jakie prowadzimy z ludźmi na temat grzechu, pokuty i pojednania, słyszy się obiegowe stwierdzenie. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, żony nie zdradziłem, z czego to tak naprawdę ja mam się temu Panu Bogu spowiadać. Przecież jestem dobrym człowiekiem. Z tego rodzaju rozumowania wynika fakt, że wielu ludzi cierpi na poważną chorobę ducha, jaką jest zanik poczucia grzechu. Rozpoznanie tej choroby wymaga nakreślenia przyczyn, które wzajemnie się przenikając i uzupełniając, doprowadzają do takiego stanu ludzkiego rozumowania. Przede wszystkim ludzie tracą poczucie grzechu, zachłyśnięci wizją świata postmodernistycznego, w którym każdy sobie jest autorytetem i Bogiem, nadającym kształt moralności. Ludzie sami chcą definiować, co jest dobre, a co złe. Sami chcą wyznaczać, co jest moralne, a co nie. Sami. I Bóg wydaje się być im zupełnie do tego niepotrzebny. Echem odbijają się słowa wypowiedziane przez szatana w raju. Będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. I tu wreszcie jest czas na to, by zapytać, co właściwie kryje się pod pojęciem moralność. Popatrzmy najpierw, co o moralności i etyce mówi nauka. Według słownikowej definicji moralność to zespół ocen i norm dotyczących tego, co dobre lub złe. Natomiast etyka zajmuje się pochodzeniem zasad moralności i ich sensem. Dlatego etyki nie należy mylić z moralnością. Moralność to z formalnego punktu widzenia zbiór dyrektyw w formie zdań rozkazujących w rodzaju nie zabijaj, nie kradnij. Moralność człowieka wyraża się w postawie wobec świata wartości, szczególnie wobec Boga oraz ludzi i ich postaw. Wyrażana jest moralność w ocenach, normach, wzorach osobowych, nakazach i zakazach. Stanowi podstawę dla ich indywidualnych ocen i działań. Czy chcemy, czy też nie, wartościowanie i ocenianie jest w życiu nieuniknione. Dotyczy ono zarówno dokonywania osobistych wyborów, jak i oceniania faktów oraz komunikowania się z otoczeniem. We współżyciu społecznym zachodzi konieczność uzgadniania i przeciwstawiania ocen moralnych. Często ludzie dostosowują swoje oceny i działania tak, by uzyskać pożądane korzyści. Wtedy deklarują oni zgodność wyznaczonymi przez daną zbiorowość normami. Mamy wtedy do czynienia z konformizmem moralnym. Czasami ta zgodność powstaje w sposób naturalny. Może mieć też miejsce konflikt między osobistymi przekonaniami moralnymi a moralnością otoczenia, jak na przykład różnica dnia, w który uznaje się za święty. Warto zauważyć częstą rozbieżność między tym, co ludzie czynią bądź deklarują, a przekonaniami osobistymi. Robi się coś, co robią inni, ale w sercu ma się zupełnie inne przekonania. W moralności wyróżniamy dwa typy podstawowe wypowiedzi. Są to oceny moralne i normy moralne. Ocena moralna to jest aprobata lub dezaprobata danego stanu rzeczy. Najczęściej postępowania ludzkiego. Na przykład zbrodnia jest zła, przyroda zasługuje na ochronę, Jerzy jest łajdakiem, bo pobił własną matkę, a Ludwik czyni dobrze. Normą moralną nazywamy wypowiedź nakazującą bądź zakazującą jakiegoś czynu lub postawy. Na przykład nie należy być leniwym, nie kradnij, należy udzielić pomocy ofierze wypadku, trzeba unikać kłamstwa. To są wszystko normy moralne. System moralny jest to obowiązujący w danym społeczeństwie, w danym czasie zespół norm i wartości moralnych spełniający funkcję regulującą życie społeczne. Istnieje powszechnie zjawisko, powszechnie znane zjawisko demoralizacji, czyli nieuznawania podstawowych norm moralnych i nieposzanowanie prawa. Jest to proces postępujący i stanowi jedno z największych zagrożeń dla ludzkości. A teraz coś o etyce. Celem etyki jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności oraz badanie efektów, jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi. Jest nim również szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których dałoby się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych. Poglądy etyczne przybierają zwykle formę jakichś teorii, na którą składa się zespół pojęć i wynikających z nich twierdzeń, na podstawie których można dopiero formułować zbiory nakazów moralnych. Teorie etyczne mogą być zarówno próbą udowadniania słuszności funkcjonujących powszechnie nakazów moralnych, jak i mogą stać w ostrej opozycji do powszechnej moralności, kwestionując zasadność części bądź nawet wszystkich aktualnie obowiązujących w danym społeczeństwie nakazów moralnych. Jak już wcześniej wspomniałem, zasady moralne przyjmują najczęściej formę zdań rozkazujących lub zakazujących, rzadziej oznajmujących. Naruszenie tych zasad powoduje zwykle wewnętrzny konflikt psychiczny, zwany powszechnie poczuciem winy. W oderwaniu od Bożego prawa nie jesteśmy w stanie podejmować etycznych decyzji. To ono stanowi kręgosłup naszego systemu. Bez niego zamiast Bogu zaczniemy służyć innym panom, wewnętrznym głosom, bliżej nieokreślonej intuicji, opinii większości lub też ekspertów. Na świecie, w którym przyszło nam żyć, istnieją różne, różniące się między sobą systemy etyczno-moralne. Mamy tu systemy moralne świeckie, niezależne, religijne, chrześcijańskie. We wszystkich jednak możemy zauważyć jakieś echa dekalogu. Uzasadnienia norm moralnych są różnorodne. Można wśród nich wyróżnić następujące. Powołanie się na precedens, bo ludzie tak mówią, to tak trzeba robić. Powołanie się na autorytet, bo Bóg tak nakazuje. Powołanie się na kodeks. Według moralności chrześcijańskiej to, co ja mówię, jest słuszne. Powołanie się na sumienie, intuicję moralną, mówiąc, wiem, że tak chyba będzie najlepiej. Słowo moralność używane jest zazwyczaj w dwóch znaczeniach, niewartościującym i wartościującym. W pierwszym znaczeniu niewartościującym moralność to całokształt wyobrażeń ludzi o tym, co dobre i złe, w odniesieniu do ludzkich zachowań, a więc zespół ocen i norm, wzorów postępowania i ideałów osobowych regulujących postępowanie jednostek, stosunki między jednostkami i stosunki między jednostką a społeczeństwem. W drugim znaczeniu, wartościującym, moralność oznacza ocenianie czyjegoś postępowania jako dobre lub złe na gruncie jakiegoś systemu ocen i norm moralnych. W tym przypadku należy wyjaśnić, z jakiego punktu widzenia, na gruncie jakiego systemu wartości jest coś lub ktoś moralnym. Na przykład w świetle dekalogu cudzołóstwo jest grzechem, a według zwolenników etyki sytuacyjnej nie jest to uważane za coś złego. Wyobrażenia ludzkie na temat moralnego dobra i powinności, czyli obowiązku, oraz sądy dotyczące ocen, czyli tego, co dobre i złe, i norm, czyli tego, co być powinno, są niezwykle zróżnicowane. Często zależą od czasu i miejsca, tradycji i kultury danego społeczeństwa, a także przynależności grupowej. W wielu więc wypadkach uwarunkowane są historycznie. Odejście od Biblii, od dekalogu, zeświadczenie społeczeństwa spowodowało chaos intelektualny w tej dziedzinie. Odrzucając autorytet Boga, ludzie pogubili się w ocenie dobra i zła, a szatan, wykorzystując ich niewiedzę, pogrążył świat w zepsuciu. Wszak to Bóg powiedział, co jest dobre, a co złe. A ludzie odrzucili mądrość Bożą w tej kwestii i zdegenerowali swoje umysły na własne żądanie. A jakie są zadania moralności? Zadaniem i celem, lub inaczej funkcją moralności jest szczęście, doskonałość, a także dobre współżycie społeczne. Innymi słowy, moralność powinna dostarczać wskazań, co należy czynić, aby zbliżyć się i upodobnić do określonych ideałów moralnych. W naszym adwentowym zrozumieniu, w zrozumieniu adwentystów Dnia Siódmego, mamy się upodobnić do kogo? Do Jezusa Chrystusa, oczywiście. System moralny, mający na uwadze szczęście, rozwój osobowości i porządek społeczny, najbardziej odpowiada obiektywnym celom moralności w ogóle, a potrzebom egzystencji ludzkiej w szczególności. Znaczenie moralności polega na tym, że dostarcza ona wzorców postępowania i punktu oparcia w etycznym wartościowaniu czynów ludzkich. Spełnia przez to olbrzymią rolę jako regulatora w życiu i postępowaniu człowieka oraz w stosunkach międzyludzkich. Moralności jednak nie należy mylić z obyczajami. Normy obyczajowe są takimi samymi zdaniami rozkazującymi jak normy moralne i część norm moralnych obowiązujących w danej społeczności jest zazwyczaj również normami obyczajowymi. Normy obyczajowe odpowiadają na pytanie, co wypada robić lub też nie, a normy moralne, co jest źle robić albo co jest źle nie robić. Na przykład nie wypada przyjść z gołymi plecami na nabożeństwo w odróżnieniu od nie kłam. Przy łamaniu normy obyczajowej ma się tylko poczucie wstydu, natomiast przy łamaniu normy moralnej ma się poczucie winy. Rozumiecie to? Chyba to jest jasne, prawda? Albo się wstydzimy, ale to nie jest norma moralna jakaś czy coś. Jest to tylko pewna obyczajowość. Albo się po prostu, albo mamy problem już z poczuciem winy, dlatego że przestąpiliśmy zakaz Boży, prawda? W dzisiejszych czasach wielu uznaje moralność za konieczną podstawę społecznego porządku i chce tej moralności, ale bez religii. Tymczasem tylko religia może utrzymać moralność, dać jej życie i trwałość, bo to Bóg wyznacza normy moralności. Wielu uczonych ateistów, agnostyków szuka najgłębszej podstawy praw moralnych nie w naszych stosunkach do Boga, lecz we wzajemnych stosunkach międzyludzkich. Sądzą, że najwyższą władzą prawodawczą, najwyższym ostatnim twórcą prawa moralnego jest natura ludzka albo narodowo-gospodarczy rozwój społeczeństwa. Moralnym, czyli obyczajnym jest, mówią oni, to, co odpowiada obyczajom. A obyczaj zmienia się z każdą zmianą wymagań czasu. Czyli jest relatywne wszystko, prawda? Przewodnictwo moralne trudno znaleźć nawet w kościołach. Zamiast wzorcem Jezusa i jego uczniów z pierwszego wieku stać na straży praw, zasad i zasad, religie dostosowały się do tego świata i przymykają oczy na jego niegodziwości. Pewien pisarz zapytał, czy kiedykolwiek toczono wojnę, w której obie strony nie twierdziłyby, iż mają poparcie Boga? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Co mieli Niemcy napisane na pasach? Gott mit uns, Bóg z nami, prawda? A pewien nowojorski duchowny już przed laty zauważył, że jeżeli chodzi o obstawanie przy Bożych zasadach moralnych, Kościół jest jedyną instytucją na świecie, która wymaga od swych członków mniej, niż wymaga się od pasażerów autobusu. Ciekawe takie sformułowanie, prawda? Nie ulega wątpliwości, że trzeba coś zrobić z dramatycznym upadkiem moralności. Ale co? Jakie zmiany są konieczne? Kto i w jaki sposób je zaprowadzi? Potrzeba zatem radykalnego zwrotu i poddania się autorytetowi Boga. Podporządkowanie się Bogu i jego wskazaniom jest jedynym ratunkiem na chorobę duchowej ślepoty, na grzech. Amerykański psycholog Lawrence Kohlberg stworzył klasyfikację poziomów ludzkiego rozwoju moralnego. Wyróżnia ona 6 kolejno następujących stadiów. Człowiek zaczyna swój rozwój od pierwszego stadium. Na ogół zatrzymuje się w rozwoju w okolicach 3 lub 4. Oto te stadia. Pierwsze, posłuszeństwo i kara. W tym stadium ludzie postępują moralnie wyłącznie z powodu strachu przed karą. Uważaj, bo klapsa dostaniesz, prawda, od mamusi czy coś. Drugi poziom. Instrumentalizm. Człowiek postępuje moralnie, gdyż widzi, że leży to w jego interesie. Jak to zrobię, to będę miał dobrze, prawda? Jak coś zrobię inaczej, to będę miał przechlapane, jak to niektórzy mówią, prawda? Trzeci stopień to szukanie aprobaty. Człowiek postępuje moralnie, gdyż jest za to nagradzany przez innych. Dobry chłopczyk, prawy obywatel, dobry chrześcijanin, prawda? Jak się usłyszy coś takiego, to aż balsam na sercu, prawda? Czwarty poziom, jeszcze wyższy, to zgodność z prawem. Człowiek postępuje moralnie, gdyż popiera istnienie prawa, które nakłada i egzekwuje odpowiednie normy. Piąty stopień to umowa społeczna. Człowiek postępuje moralnie, uznając słuszność i podporządkowując się opinii większości. Ale wiecie, to też jest problematyczne, bo Bóg powiedział, nie trzymaj za większością ku złemu na przykład, prawda? Także można by było z tym panem polemizować trochę w tej materii. Szóste, ten najwyższy stopień, to jest uniwersalne sumienie. Człowiek ma świadomość uniwersalnych zasad moralnych, w których istnienie wierzył Kolberg. My wiemy, co to są za uniwersalne zasady moralne. Są to zasady, które dał Bóg człowiekowi. I to jest ten najwyższy stopień, do którego ja was wszystkich zachęcam, żebyśmy po prostu w ten sposób podchodzili do życia. Bóg przez swego proroka powiedział, prawa moje wpiszę do ich serc. W Biblii jest zresztą napisane, że każdy człowiek otrzymał zadatek ducha. Zwróćmy uwagę na to, że moralność nie może mieć swej podstawy jedynie w układach i zwyczajach, gdyż te zmieniają się według czasów i krajów, a nawet według usposobień ludzkich, gdy tymczasem pierwsze podstawy moralności u wszystkich ludzi i po wszystkie czasy są niezmienne. Mamy dowody na to, że często ludzie mylili się, uważając pewne czyny za moralnie dobre albo obojętne, gdy one w rzeczywistości są moralnie złe. Na przykład znowu wrócę do tego zachowania właściwego dnia odpoczynku. Lecz co do zasadniczej różnicy pomiędzy moralnie dobrem a moralnie złem, wszędzie i na wszystkich stopniach społecznego rozwoju panuje zgoda. Musi więc być jakaś stała podstawa, na której ta różnica się opiera. Pytają więc ludzie myślący, gdzie jest ta podstawa? Jedni powiadają, że moralnie dobrem jest to, co przynosi materialny pożytek. Złem jest to, co szkodzi. Ale chociaż moralność i prawdziwy pożytek zawsze od siebie zależą, to jednak wskutek tego nie przestają być czymś innym. Kiedy człowiek postanawia działać moralnie, nie myśli w ten czas o pożytku lub szkodzie, lecz o tym, co mu jest zabronione jako złe, a dozwolone jako dobre, albo też nakazane jako obowiązek. Pominąwszy wszelki pożytek, dobre postępowanie przynosi człowiekowi szlachetne zadowolenie, choć go nawet nie szukał. Niemoralne zaś, pomijając wszelkie szkody materialne, pociąga za sobą wyrzuty sumienia, niepokój i żal. Gdyby osobisty pożytek był podstawą moralności, wtedy łatwo by się stać mogło, że kradzież, morderstwo, zdrada przyjaciela zmieniłyby się na czyny moralnie dozwolone. Dobrze więc, że prawo moralne definiuje grzech. Bierze w ryzy rządzę zysku i najtrudniejszych domaga się ofiar. Zapłatą za grzech jest śmierć. Mówią inni, że rozum ludzki jest najwyższym i właściwym prawodawcą w dziele moralności. Jeżeli tak, to wola ludzka musiałaby wypełniać objawione jej przez rozum prawo, powodowane jedynie szacunkiem dla rozumu. Obrońcy takich teorii zapominają, że nie tylko posiadamy w sobie świadomość nakazów moralnych, ale także świadomość, że one nam są nakazane, przepisane, że od nas żądają z świętym i bezwzględnym majestatem, byśmy je spełnili. Dzięki Ci Boże, że dałeś nam sumienie i że Duch Święty może przez nie działać. Potęga sumienia jest autonomiczna, czyli nie pochodzi ode mnie. Jest heteronomiczna, czyli pochodzi z zewnątrz, od kogoś innego. Bo to Duch Święty działa na nasze sumienie. On wpływa przez nasze sumienie na nas. Jest to osobowa rzecz, a nie coś wyimaginowanego, jakaś energia tylko. Ta siła, od której pochodzi prawo i obowiązek moralnego postępowania, objawia się jako wyższa od nas, absolutna, święta potęga, jako potęga, od której zależymy, względem której za nasze postępowanie będziemy odpowiedzialni. Kto od tej potęgi odwraca oczy, ten prawo moralne obdziera z siły, godności i znaczenia. Dowiedzioną więc rzeczą jest, że nasz stosunek do Boga jest jedyną podstawą, jedynym korzeniem moralności. Nawet taki niemiecki filozof działający w epoce oświecenia, znany nam wszystkim Immanuel Kant, uznawał po swojemu konieczność połączenia moralności z religią. Mówił on, że rozum po to zmyśla religię, żeby nam moralne obowiązki przedstawić jako boskie. Ale wiecie co? To jest marne tłumaczenie. Co by nam pomogło zmyślanie, gdyby nasze obowiązki nie opierały się na rzeczywistych Bożych przykazaniach? Nie opierały się rzeczywiście na Bożych przykazaniach. Doświadczenie wszystkich wieków stwierdza, że praktyczna moralność wtedy tylko może się skutecznie utrzymać, gdy jest ugruntowana na bojaźni wobec Boga. Jeżeli zaś opiera się na czysto ludzkim pierwiastku, będzie mdła, niestała i będzie się zmieniała razem z uczuciem, z chęciami i żądzami każdej ludzkiej jednostki. Ludzi można podzielić na dwie klasy: silnych i słabych. Dzięki cechom, jakie dziedziczymy i środowisku, w którym żyjemy, znajdujemy się albo wśród tych silnych, albo wśród tych słabych, lub też może gdzieś po środku. Osoba silna, która przekonana jest o własnych grzesznych czynach, ale nie wie nic więcej o planie zbawienia, podczas gdy problem grzechu nadal istnieje, zmieni swoje życie, że zaprzestanie czynienia czynów grzesznych stanie się moralnie dobrą osobą. I to może stać się jej upadkiem. Bowiem moralność to nie chrześcijaństwo. Moralność nigdy nie była chrześcijaństwem i nigdy chrześcijaństwem nie będzie. Wcale nie czynisz tego, co właściwe, jedynie przez nieczynienie tego, co błędne. Znamy z Biblii przesłanie, kto może dobrze czynić, a nie czyni, ma grzech. Prawda? Troska o to, by być dobrym, przestanie się, aby nie być złym, wcale nie oznacza, że jesteś już dobrym. Kontrolowanie swych złych odruchów nie jest jeszcze dobrocią i nigdy nie było. Tak więc pułapką dla tych, którzy mają silną wolę, mocny kręgosłup i są osobami o dużej samodyscyplinie, jest ich własna moralność, ale moralność bez Chrystusa. W ten sposób człowiek taki zwodzi sam siebie, myśląc, że jest dobry, a co za tym idzie, że jest chrześcijaninem, a przez to może być znacznie dalej od stania się chrześcijaninem niż pijak leżący w rynsztoku. Stał się bowiem ślepy na osobistą potrzebę poznania Jezusa i nieczuły na przekształcającą moc Ducha Świętego. Faryzeusze przecież byli dobrymi ludźmi w sensie moralnym, prawda? Byli tak skrupulatni w zachowywaniu szabatu, że pospiesznie wracali od krzyża, aby być na czas w domu na nabożeństwie o zachodzie słońca. Ale to nie czyniło ich sprawiedliwymi przed Bogiem. Zarzucali uczniom Jezusa, że jedli nieumytymi rękoma, obmywali zgodnie z rytuałem swoje dłonie przed posiłkiem, a za chwilę szli naradzać się, jakby zabić Chrystusa. Byli obłudnikami, hipokrytami. Ale wiecie, że to może dotyczyć i nas? Wszak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda to zachowania niemoralne, charakteryzujące się brakiem spójności stosowanych zasad moralnych. To udawanie serdeczności, szlachetności, religijności. Zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji w celu czerpania z tego jakichś własnych korzyści. A choćby nawet posiadania dobrego samopoczucia. Zapewne znane są nam wszystkim takie pojęcia jak podwójna moralność. Moralność na pokaz, faryzejstwo, hipokryzja religijna czy formalizm religijny. Do naszego języka potocznego wszedł zwrot wzięty z powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, moralność Kalego. Oznacza on podwójny system oceny uczynków w zależności od tego, kto ich dokonuje. Cytat z powieści. Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy, to jest zły uczynek. Dobry to jak Kali zabrać komuś krowy. Jeśli nie byłoby bata nad głowami, którymi kieruje ogólnie przyjęta norma, każdy by szukał swojej własnej sprawiedliwości. A postmodernizm tak dąży trochę do tego. Każdy ma swoją rację, każdy ma swoją prawdę. Czy jakikolwiek chrześcijanin jest gotów naśladować swego mistrza Jezusa Chrystusa, który doradził bogatemu młodzieńcowi rozdać wszystko ubogim, naśladować go i ufać Bogu, że zadba o jego potrzeby? Hipokryzja może przejawiać się na kilka sposobów. Pierwsze, oficjalne głoszenie przestrzegania określonych zasad moralnych i jednoczesne ich ciche łamanie, gdy nikt ważny tego nie widzi. Na przykład głoszenie, że należy święcić sabat, a pracowanie w piątek po zachodzie słońca. Stosowanie różnych sprzecznych wzajemnych zasad moralnych przy różnych sytuacjach. Na przykład wymaganie od pracownika uczciwości w pracy, a jednocześnie nieuczciwość własna w płaceniu podatków do urzędu skarbowego. Żądanie, żeby stosować wszelkiego rodzaju prawo i być porządnym i tak dalej, a przemycać przez granicę jakiś towar czy coś takiego, prawda? Może to robić chrześcijanin, ale jest to podwójna moralność. Drugie, wymyślanie rozmaitych teorii, które w pokrętny sposób tłumaczą stosowanie różnych norm moralnych przy różnych sytuacjach. Na przykład głoszenie, że jest się moralnie czystą sprawą okradanie pracodawcy, gdyż nie wypłacił nam pensji w określonym czasie. Wszystko się zgadza. On mi nie wypłacił, to ja mogę mu wziąć. Ale czy to jest moralnie czyste? Jest to moralność Kalego. Utworzenie obszarów tabu, czyli spraw, o których się nigdy nie rozmawia publicznie. Zazwyczaj są to sprawy, które w świadomości wielu ludzi są niemoralne, ale są lub były jednocześnie masowo praktykowane. Znamy wszyscy zapewne pojęcie tajemnicy Poliszynela. Hipokryzja jest stałą cechą ludzkich społeczeństw. Wynika ona z jednej strony z konfliktu między indywidualnym interesem poszczególnych osób i normami moralnymi panującymi w danym społeczeństwie, a z drugiej strony z konfliktu między normami obyczajowymi i moralnymi. Jeżeli w czyimś życiu następuje zmiana, a my staramy się wówczas udzielać rad i wskazówek, to nasze słowa wywrą dobry wpływ o tyle, o ile nasz przykład zgadza się z tym, co mówimy, prawda? Zgadzacie się z tym? Musimy sami być moralnie w porządku, nim będziemy mogli dobrze czynić. Nie wywrzemy dodatniego wpływu, dopóki nie upokorzymy własnego serca przez łaskę Chrystusa. Jeśli zmiana ta nastąpi, wówczas poświęcenie życia dla dobra innych będzie dla nas czymś tak naturalnym, jak roztaczanie zapachu przez róże. Doskonałe chrześcijańskie życie rozpoczyna się od odnowienia serca, od nowonarodzenia. Musisz się na nowo narodzić, powiedział Jezus do Nikodema. Chrześcijańskie życie inspirowane przez Boga będzie nacechowane uprzejmością wobec bliźnich. Człowiek żyjący z Bogiem będzie miły i skłonny do wybaczania. Prawdziwe chrześcijaństwo napełnia serce człowieka radością. Wszyscy, którzy będą stykali się z nami, będą zainspirowani naszym radosnym, dobrym podejściem do życia. Radość bowiem jest zaraźliwa. Zwycięstwo w chrześcijańskim życiu jest wyłącznie dziełem mocy Bożej. Musimy wołać do Pana o to zwycięstwo, a On sprawi, że stanie się ono rzeczywistością. Formalizm skupia się na tym, co zewnętrzne, a nie na sprawach serca. Największe znaczenie nadaje rytuałom, ceremoniom, formom, tradycjom, które w rzeczywistości tłumią serce. Kiedy lodowaty powiew formalizmu wieje w naszym życiu, wówczas kładziemy nacisk na to, co zewnętrzne, a nie na nasze życie duchowe. Zewnętrzne pozy i zachowania zajmują miejsce prawdziwego, nawróconego serca. Następuje przystosowanie bez rzeczywistej zmiany, spełnianie obowiązków bez autentycznej pobożności, wykonywanie przepisów bez rzeczywistego zaangażowania. Formalni chrześcijanie mogą pozornie wyglądać na poprawnych, ale wiecie, brak im zapału, jaki daje Duch Chrystusa. Brak im po prostu mocy Bożej. Jezus umiłował nas, byśmy mogli miłować się nawzajem. Zaciskając zęby i opanowując gniew, być może bylibyśmy w stanie wytrzymać ze sobą ze względu na zasady moralności. Nie zabijamy, nie kradniemy, nie gwałcimy, nie cudzołożymy, nie bluźnimy. Jesteśmy dobrymi, prawymi obywatelami. Tysiące ludzi żyje w ten sposób. Mają wysokie osobiste standardy, a społeczeństwo stawia ich jako przykład do naśladowania. Ale Bóg ma problem z takimi ludźmi. Moralni ludzie właśnie dlatego, że wyglądają na dobrych, często nie czują potrzeby Zbawiciela. Ludzie uważają ich za sprawiedliwych, ale ich serce pozostaje nienawrócone. Czynią dobro, ale nie miłują, póki nie zmieni ich ten, który jest miłością. Do bogatego młodzieńca Chrystus powiedział: idź, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim, a potem idź i naśladuj mnie. Gdy ludzie decydują się iść własnymi drogami, stają w opozycji w stosunku do Boga i w rezultacie do totalnej sprzeczności z Nim. Dla takich ludzi nie będzie miejsca w Królestwie Niebios, gdyż znajdują się w kolizji z zasadami nieba. Przez lekceważenie Bożej woli ludzie opowiadają się po stronie szatana, wroga Boga i jego naśladowców. Nie wolno sprzeniewierzać się jakimukolwiek przykazaniu Boga, bo wszystkie przykazania Boże mają na celu dobro i szczęście ludzi tak w życiu doczesnym, jak i w wiecznym. Posłuszeństwo zakonowi Bożemu stanowi jakby mur obronny przed złem. Kto jednak przebije barierę ochronną, choćby tylko w jednym miejscu, ten niszczy jej zdolność obronną. Otwiera bowiem drogę nieprzyjacielowi, który może wówczas wkraść się przez ten wyłom, czyniąc wielkie szkody. Popatrzcie na naszych pierwszych rodziców w Edenie. Lekceważąc wolę Bożą, tylko w jednym punkcie otworzyli tamy, przez które nieszczęście zalało świat. Każdy człowiek, który idzie w ich ślady, doświadczy czegoś podobnego. Fundamentem każdego niebiańskiego prawa jest miłość Boża. Kto więc odstępuje od Bożych przykazań, ten działa na swoją szkodę. Wszystko w naturze, od najmniejszego pyłku widocznego w promieniu słońca do wielkich światów, jest poddane prawom Bożym. Od posłuszeństwa prawu zależy porządek i harmonia we wszechświecie. Misja Chrystusa na ziemi polegała na przyprowadzeniu ludzi do posłuszeństwa wobec przykazań Bożych. On uwielbiał i wywyższał zakon. Wskazywał na duchową naturę prawa Bożego. Przez własne posłuszeństwo zakonowi wykazał Jezus jego niezmienny charakter i dowiódł, że przez jego łaskę może każdy człowiek zachować prawo. Jeżeli porzucimy grzechy i przyjmiemy Jezusa jako swego Zbawiciela, wówczas wywyższymy zakon. Obietnica Nowego Przymierza brzmi: prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Zasady sprawiedliwości zawarte w dziesięciorgu Bożych przykazań są tak niezmienne jak sama wieczna stolica Boża. Psalmista mówi: Panie, słowo Twoje trwa na wieki, w 119 psalmie, 89 wersecie. Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione wierności i prawości, mówi dalej psalmista w 191 psalmie. W chrześcijaństwie podstawą etyki jest nauka Jezusa Chrystusa. Wśród wszystkich systemów moralno-etycznych na szczególną uwagę zasługuje moralność dekalogu. Jest ona jakby uosobieniem i syntezą moralności chrześcijańskiej, biblijnej, wypływającej z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, z całego objawienia Bożego. Po raz kolejny widzimy zatem, że w oderwaniu od Bożego prawa nie jesteśmy w stanie podejmować etycznych decyzji. To ono stanowi kręgosłup naszego systemu. Bez niego zamiast Bogu zaczniemy służyć innym panom. Właśnie wewnętrznym głosom, bliżej nieokreślonej intuicji, opinii większości lub ekspertów, jak już wcześniej mówiłem. Etyka chrześcijańska opisana jest w dokładny sposób w Biblii. Otwórzcie Kolosan 3 od 1 do 6. List apostoła Pawła do Kolosan 3 od 1 do 6. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Biblia jest czymś więcej aniżeli spisem tego, co wolno i tego, co nie wolno. Biblia podaje szczegółowe wskazówki, jak powinniśmy żyć. Biblia jest wszystkim, czego potrzebujemy, aby wiedzieć, w jaki sposób prowadzić życie chrześcijańskie. Jednak Biblia nie opisuje wszystkich sytuacji, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w naszym życiu. Zatem w jaki sposób Biblia może być wystarczającym źródłem wskazówek dla wszystkich naszych etycznych, życiowych dylematów? W tym miejscu z pomocą przychodzi etyka chrześcijańska. Nauka definiuje etykę jako zbiór zasad moralnych, naukę o moralności. Dlatego etyka chrześcijańska obejmuje zasady pochodzące z wiary chrześcijańskiej, które stosujemy w swoim życiu. Mimo iż Słowo Boże może nie przedstawiać wszystkich sytuacji, z jakimi spotkamy się w swoim życiu, to jednak zawarte w nim zasady wskazują na pewne standardy, według których powinniśmy postępować. Gdy pojawią się różne życiowe sytuacje nieopisane dokładnie w Biblii. Biblia na przykład nie wypowiada się dokładnie w sprawie korzystania z nielegalnych narkotyków. Jednak opierając się na zasadach Pisma Świętego, wiemy, że jest to złe. Z jakiego powodu? Z prostego powodu, bo Biblia mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, przez które powinniśmy uwielbiać Boga. Jest to napisane w liście do Koryntian 6 rozdziale 19-20. Wiedząc o tym, co czynią narkotyki w naszym organizmie, szkody, jakie wywołują w różnych organach, wiemy, że przez ich stosowanie niszczymy świątynię Ducha Świętego. I nie jest to z pewnością forma uwielbienia Boga. Biblia mówi nam także, że powinniśmy być posłuszni władzy zwierzchniej. Nielegalne używanie narkotyków nie jest podporządkowaniem się władzy zwierzchniej, lecz raczej sprzeciwianiem się jej. Czy to znaczy, że jeżeli narkotyki byłyby zalegalizowane, tak jest to w niektórych stanach, w Stanach Zjednoczonych, to wszystko byłoby ok? Nie, gdyż narusza to tę pierwszą zasadę, o której powiedziałem. Stosując zasady Pisma Świętego, chrześcijanie mogą określać kierunek swoich etycznych wyborów w każdej sytuacji. W niektórych przypadkach będzie to łatwiejsze, tak jak wtedy, gdy mamy podane konkretne zasady odnośnie życia chrześcijańskiego w liście do Kolosan w 3 rozdziale, a w innych przypadkach jednak będziemy musieli nieco bardziej zagłębić się w Słowo Boże. Najlepszym sposobem jest modlitwa i prośba o mądrość zrozumienia Bożego Słowa. Duch Święty mieszka w każdym wierzącym i jednym z Jego zadań jest uczenie nas, jak żyć. Jest napisane w Ewangelii Jana, lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Wierzycie w to? Nie słyszę odzewu, ale niektórzy kiwają głowami. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie, mówi Jan w pierwszym swoim liście, 2 rozdziale, 27 wersecie. Jeżeli rozważamy Pismo Święte z modlitwą, to Duch Święty będzie nas prowadził i nauczał. Wskaże nam zasady, jakie powinniśmy zastosować w różnych życiowych sytuacjach. Mimo iż Słowo Boże nie opisuje każdej życiowej sytuacji, to jednak jest wystarczającym źródłem poznania sposobu prowadzenia życia chrześcijańskiego. W większości sytuacji możesz sprawdzić, co Biblia mówi na dany temat, jak postępować zgodnie z zamieszczonymi tam wskazówkami. W kwestiach etycznych, których Biblia w dosłowny sposób nie opisuje, powinniśmy zastosować zasady, które odnoszą się do naszej życiowej sytuacji. Musimy, jak już wcześniej powiedziałem, też trwać w modlitwie nad Słowem Bożym, aby otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Duch Święty będzie nas uczył, prowadził przez zasady biblijne, które powinniśmy zastosować, aby nasze życie było godne Ewangelii. Ale lektura Biblii nie wystarczy. Musimy znać istotę problemu i zinterpretować go w świetle Pisma Świętego. Nie możemy się jednak i nad tym zatrzymać. Musimy znać ludzi, by jak najlepiej zachęcić ich do zastosowania biblijnych norm w ich sytuacji. No i oczywiście wszystkiemu musi towarzyszyć modlitwa, bo bez mocy Ducha Świętego nic uczynić nie możemy. Wskazania do moralności człowieka zawarte są w samej naturze człowieka, a także dzięki objawieniu w Piśmie Świętym, gdzie dekalog i nauka Chrystusa są wyznacznikiem moralności. Przykładne życie Jezusa jest najdoskonalszym wzorem moralności. Naśladujmy więc naszego Pana, prośmy o to, by otrzymać owoc Ducha tak, by nasze etyczne, moralne postępowanie mogło być przykładne i przyczyniało się do zbliżenia innych ludzi do Chrystusa. Niech dobry Bóg prowadzi nas przez życie i tak zmieni nasze charaktery, byśmy byli ludźmi podobnymi do Jezusa. Amen.